Witamy na antenie panią Annę Kubacką z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Proszę pani, Parlament Europejski podsumowuje rok ubiegły i debata była w styczniu. Wczoraj było głosowanie po tej debacie nad problematyką praw człowieka i demokracji na świecie. I tutaj kilka rzeczy, które nas niepokoją, intrygują. Pani ten temat zgłębiła szerzej. Kwestia tutaj mamy aborcji, kwestia surrogacji i kwestia wolności słowa specyficznie rozumianej. Prosimy, aby może po kolei te kilka kwestii, bo tam Polska jest przywoływana kilkakrotnie wprost, ale też i nie wprost. Możemy domyślać się, że tutaj chodzi o rzeczy dla nas istotne. Aborcja. Wezwanie do wycofania się z decyzji z Polski o zakazie aborcji eugenicznej.
Tak, taki postulat znalazł się w tym sprawozdaniu. To jest w zasadzie formułka, która powtarzana jest już kolejny raz w kolejnej rezolucji Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski stoi na stanowisku, że aborcja jest prawem człowieka, jest prawem kobiety, jest to tak zwane prawo reprodukcyjne i seksualne, które ma chronić zdrowie, ale też prawo do samodecydowania o sobie kobiety. Także Parlament to powtarza raz po raz w swoich rezolucjach i nawołuje do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny wycofał się ze swojej decyzji, żeby tą aborcję w Polsce zalegalizować. Także nie jest zaskoczeniem, że to się znalazło w tym sprawozdaniu. Obok wezwania Polski do legalizacji aborcji znalazło się też wezwanie skierowane do Stanów Zjednoczonych, potępiające decyzję Sądu Najwyższego, który obalił ten słynny wyrok Roe versus Wade, który sprawiał, że w Stanach Zjednoczonych aborcja była dostępna praktycznie na życzenie. I umieszczono tam także przypadek węgierski, gdzie wprowadzono prawo zmuszające rodziców do wysłuchania bicia serca nienarodzonego dziecka przed podjęciem decyzji o jego zamordowaniu.
Tutaj pani pozwoli, zacytuję ten raport, brzmi, to mnie uderzyło. Niedawna drakońska decyzja rządu węgierskiego o zmuszaniu osób chcących dokonać aborcji do słuchania bicia serca płodu. Faktycznie drakońskie przeżycie traumatyczne.
Tak jest. To jest pewna implikacja tego podejścia, według którego samo informowanie kobiety o tym, czym naprawdę jest aborcja, może już być przemocą czy pewnym opresyjnym zachowaniem w stosunku do niej. Tak do tego często podchodzi się na Zachodzie, stąd też mamy te w niektórych państwach przepisy, na przykład uniemożliwiające obrońcom życia pikietowanie, na przykład pod klinikami, w których wykonuje się aborcję. Także dla mnie zaskoczeniem nie było to, że zamieszczono w tym sprawozdaniu żądania wycofania się z przepisów zakazujących aborcję. Większym zaskoczeniem było dla mnie to, że kilka ustępów dalej Parlament Europejski wzywa do tego, aby zakazać aborcji. To jest już coś nowego. Parlament Europejski wzywa do zakazu aborcji, z tym, że mówi tutaj konkretnie o aborcji selektywnej, to znaczy aborcji wykonywanej ze względu na to, że rodzicom nie podoba się płeć dziecka, nie podoba się to, że dziecko może być niepełnosprawne, być może dziecko jest innej rasy niż rodzice by sobie życzyli. To też często w przypadku korzystania z usługi surogatki może dojść do takiego wypadku. W każdym razie mamy w tym sprawozdaniu coś przełomowego, to znaczy Parlament Europejski zaczyna przeczyć sam sobie, dochodzi do pewnej kolizji wartości przyjętych przez Parlament Europejski, bo mamy tutaj promowanie bardzo silnych zasad antydyskryminacyjnych, gdzie Parlament, broniąc tego prawa kobiety, czyli tej dziewczynki, żeby się urodziła, broniąc prawa osoby niepełnosprawnej, czyli osoby chorej, żeby się urodziła, Parlament Europejski musiał przyznać, że również te osoby przed narodzeniem już są ludźmi i mają prawo do życia. No efekt jest taki, że w przyjętym przez Parlament Europejski sprawozdaniu mamy postulaty wzajemnie wykluczające się. Być może będzie to jakiś asumpt do tego, żeby rzeczywiście na forum międzynarodowym zaczęto się zastanawiać nad tym, co ma rzeczywiście wartość. Czy jednak te normy wypracowane i przyjęte przez dziesięciolecia w aktach prawa międzynarodowego, gdzie jednak fundamentalnym prawem jest prawo do życia, czy te normy, które zostały wykształcone gdzieś w drodze lobbingu i jakichś teorii ideologicznych rozwiązań zostały przyjęte przez Zachód i Parlament Europejski i jak widać nie są w stanie przetrwać próby czasu.
Natomiast pozwolę sobie tutaj, tak może będę się wyzłośliwiał teraz, że ideologom raczej logika specjalnie nigdy nie przeszkadzała, więc nie wiem, czy akurat to będzie argumentem, że to jest nielogiczne, bo to taki drobiazg, to trudno się tym przejmować, ale może zostawmy te złośliwości moje. I prawo do życia, tak? Potem kwestia była jeszcze tutaj surrogacji. Tutaj to jest o tyle też kwestia istotna, że zaraz tutaj pani nam przedstawi, o co tam chodziło, ale dodam też, że przecież na Ukrainie pojawił się w parlamencie projekt dwóch bodajże ustaw, które dopuszczają, legalizują praktykę surrogacji, która była już tam, ale gdzieś to było w szarej strefie, a teraz gdzieś to jest wręcz mocno promowane, ale nie o Ukrainie, ale o Brukseli chcemy teraz powiedzieć.
To może rzeczywiście zacznijmy tutaj od sprawozdania Parlamentu Europejskiego. W tym sprawozdaniu uderzające było to, że Parlament Europejski co do zasady wycofuje przynajmniej częściowo swoje dotychczasowe, raczej ugruntowane stanowisko co do surrogacji. Generalnie można powiedzieć, że na forum międzynarodowym surrogacja raczej nie jest praktyką akceptowaną, raczej jest potępiana. Co do zasady podkreśla się negatywne aspekty tego procederu. Rzeczywiście w niektórych państwach ona jest legalna, w niektórych państwach jest nieuregulowana, tak jak w Polsce. W niektórych państwach jest zakazana. Raczej przyjmowało się do tej pory tą praktykę potępiania i ograniczania tego zjawiska. W rezolucjach z poprzednich lat, między innymi w rezolucji, której sprawozdawcą był europoseł Robert Biedroń, potępiano kompleksowo, całkowicie proceder surrogacji jako zjawisko, które wykorzystuje ciało kobiety. Jest to, można powiedzieć, przemocowe zachowanie, przynajmniej częściowo, bo nawet jeżeli to jest świadoma decyzja kobiety, to jednak ma to swoje konsekwencje i zdrowotne, i psychiczne. I w wielu miejscach podkreśla się też aspekt handlu ludźmi, który tutaj zachodzi. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o handel dzieckiem, jak mogłoby się wydawać w pierwszym spojrzeniu, ale też handel kobietą, tak, jej ciałem. Także tutaj Parlament Europejski stał na stanowisku, że surrogacja jest zjawiskiem złym i należy je eliminować. Natomiast w sprawozdaniu przyjętym za rok 2022 potępia się surrogację, ale tylko w jej wymiarze komercyjnym. I jest to pewne wycofanie się z tego dotychczas kompleksowego stanowiska. Może to budzić niepokój. Z jednej strony może się wydawać, że nie jest to duża zmiana, ale jednak to jedno słowo dodane, że chodzi tylko o charakter komercyjny, w połączeniu z przepisami, które są projektowane i w ramach konferencji, która zajmuje się regulowaniem prawa międzynarodowego prywatnego, która od paru lat pracuje nad tym, żeby stworzyć normy, które będą regulowały kwestie macierzyństwa zastępczego pomiędzy państwami. I w kontekście tego, że Unia Europejska pracuje nad certyfikatem urodzenia, który również wpływałby na to, że państwa, które nawet nie uznają kwestii surrogacji, musiałyby przyznawać, czy raczej respektować prawa rodzicielskie osób, które swoje dziecko po prostu zakupiły. No to tutaj łącząc te wszystkie wątki, można dojść do tego, że to wycofanie się Parlamentu Europejskiego z tego swojego stanowczego sprzeciwu wobec surrogacji może być pewnym krokiem w kierunku jednak normalizacji, a później legalizacji tego procederu. Mhm. Jeżeli chodzi o samą Ukrainę, to tam rzeczywiście surrogacja częściowo w szarej strefie, ale częściowo zupełnie legalnie już od lat funkcjonuje. W czasie pandemii mieliśmy takie bardzo niepokojące doniesienia o dzieciach, które zostały tam po prostu porzucone, nie zostały odebrane przez rodziców, którzy to dziecko zamówili i zakupili. działy się tam naprawdę straszne rzeczy, co też pokazuje, że ten proceder również w tym wymiarze już po urodzeniu ma swoje bardzo, bardzo negatywne strony. Na Ukrainie natomiast pojawił się w ostatnim czasie projekt złożony do parlamentu, który nie tyle regulowałby surrogację, co regulowałby kwestię możliwości sztucznego hodowania ludzi w laboratorium, tak? Zupełnie poza ciałem organizmem człowieka. Tak, tak. Określa się to metodą ektogenezy, co jest bardzo ciekawe, bo jest to określenie wprost nawiązujące do projektu Ectolife, który kilka tygodni wcześniej został nagłośniony przez niemieckiego biotechnologa jako pewna wizja, jako koncepcja. Natomiast rzeczywiście naukowcy wskazują, że jest to koncepcja już możliwa do zrealizowania. Natomiast czego brakuje do zrealizowania takiego projektu, to są właśnie normy prawne, normy społeczne, normy moralne. No i tutaj ewidentnie Ukraina jest takim państwem, które ma przetestować te możliwości prawne. Pytanie, kto lobbował za tego typu projektem, bo to jest niemalże pewne, że jest to efekt pewnego lobbingu. I bardzo możliwe, przynajmniej tak też twierdzą Ukraińcy, którzy sami są zaniepokojeni tego typu projektami, bardzo jest możliwe, że jest to jednak jakiś nacisk z Zachodu, który miałby się stać pewnym warunkiem dalszej współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą.
Idźmy dalej, bo czas nas nagli. Tematy bardzo ciekawe. Prawo do wolności religijnej rozumianej w sposób bardzo, no, powiedzmy tak, specyficzny.
Tak. W sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego poświęcono kilka punktów wolności religijnej i wolności sumienia, przy czym skupiono się bardziej na aspekcie wolności od religii. Podkreślono między innymi to, że pikietowanie, protestowanie czy satyryczne odnoszenie się do religii i do form kultu nie powinno być przedmiotem ataków, czyli po prostu przedmiotem sprzeciwu ze strony osób, które czują, że ich wolność religijna jest w ten sposób naruszana. No takie podejście do tematu jest dosyć intrygujące, biorąc pod uwagę to, że my już w Polsce spotykamy się naprawdę z obrazoburczym podejściem do tego typu kwestii. No spektakle teatralne są tutaj doskonałym przykładem. Raz po raz powtarzają się naprawdę, naprawdę skandaliczne treści w tych przedstawieniach, które są później przedmiotem postępowań sądowych. Natomiast na Zachodzie tego typu zjawiska przybierają znacznie większą skalę. To są sprawy, które trafiają później przed Europejski Trybunał Praw Człowieka. Także wydaje się, że jednak Parlament Europejski powinien uwzględniać także ten aspekt w swoim sprawozdaniu. Ale po prawdzie trudno się dziwić, że to się nie dzieje. Jednak przyzwyczailiśmy się już, że Parlament ma bardzo specyficzne podejście co do kwestii wolności, które rozumie właśnie przez swój bardzo ideologiczny pryzmat.
Wolność od religii. Religia jako narzędzie opresji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Niestety czas nasz minął, chociaż kwestie bardzo takie palące i no, wymagające omówienia jeszcze głębszego. Z pewnym niedosytem kończę tę rozmowę. Bardzo pani dziękuję za ten komentarz. Mówiliśmy na temat rezolucji, którą przyjął Parlament Europejski wczoraj. Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. A naszym ekspertem była pani Anna Kubacka z Instytutu Ordo Iuris. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Również bardzo dziękuję.